Jest to bardzo dobry czas, bo 17 listopada u nas na Słowacji obchodziliśmy rocznicę rewolucji. Bardzo dużo się mówi o tym życiu w wolności, ale niektórzy trochę z takim zdenerwowaniem mówią, że nie wiemy, jak żyć w wolności, i to jest prawdą. Mamy wybory parlamentarne za 2 miesiące, nadzwyczajne, i wygląda tak, że wracają komuniści do władzy ponownie. Nie wiemy, jak to żyć w wolności. To jest tylko polityka, to jest odrobina tego życia. Ale dopiero jeżeli chodzi o tą wolność ducha, to jest to, jak można żyć na co dzień. Jak można zrzucić te kajdany, jak próbowaliśmy wszystko możliwe już w życiu. Wszystko, co potrzebujemy wiedzieć, już wiemy. A chciałem poprosić Roberta, żeby powiedział coś do was. Jakoś specjalnie nie przygotowywaliśmy to, co mam mówić, dlatego że ufam Robertu i po tych doświadczeniach z nim wiem, że lubi tak usiąść, słuchać i słuchać to, co Bóg mówi, i potem parę słów powiedzieć. Dlatego go zaprosiłem tutaj i dlatego wiem, że siedział tu od rana i słuchał Pana Boga, co jest potrzebne powiedzieć jeszcze. Także poproszę Roberta. Będzie po polsku.
Dziękuję bardzo za zaproszenie. Tak staramy się, to co Bóg już powiedział, chodzić z Panem. Znamy się, myślę, że ze 20 lat. Uczestniczymy razem w różnych przedsięwzięciach i nasłuchujemy, co Bóg mówi, po to, aby to nasze życie było bardziej owocne. I to, co Bóg już mówi, myślę, że jest prorocze. To jest szukanie tego, jak bije serce Boga. O tym chciałbym też i skomentować. To jak spojrzymy w Google'ach, jak spojrzycie, to jest taka możliwość zobaczenia mapy. I nam się kojarzy mapa z tym, że jak spojrzymy, to jest geografia. I są rozmieszczone państwa. I to jest oczywiste. I każdy z nas to może zobaczyć. A jest jeszcze jedna mapa, której w Google'ach nie ma. To jest mapa, którą można zobaczyć sercem. I ona mniej więcej wygląda tak, że jest to mapa, na której widzimy serca bijące dla Boga. I im mocniej nasze serce bije, tym bardziej możemy się zobaczyć oczami wiary, oczami duchowymi, jak jest nas wielu. I mimo że fizycznie z Bohuszem, z Aleną, to jest kilkaset kilometrów między moim domem a ich domem, ale sercem jesteśmy blisko, kroczymy razem i wierzę, że tutaj jest znacznie więcej osób, jak spojrzymy na tą mapę, że jesteśmy razem. Bohusz mnie przedstawił. Nazywam się Robert Wójcik. Mieszkam pod Warszawą, pracuję w Warszawie. Jestem z zawodu radcą prawnym. Mam żonę i trójkę dzieci, 3 dziewczynki piękne. A stoję tutaj, żeby starać się odpowiedzieć na to pytanie o ten chleb, który tutaj był dzisiaj rano rozdawany. I Bóg już powiedział, A już tyle wiemy, a jak zasmakować ten chleb? A jak smakować ten chleb? Wydaje mi się, że musimy mieć świadomość tego, że są pewne ramy życia duchowego, w ramach których to bijące serce Boga jest i w którym my też się chcemy znaleźć. Jakie to są ramy, żebyśmy uporządkowali to, o czym mówimy. Dzisiaj patrzyłem na was i wczoraj i znajduję twarze, które pamiętam jeszcze z rekolekcji, z różnych wydarzeń z lat 90. A więc są ludzie mocno doświadczeni, ale są też i nowi ludzie. Gdzieś spotkajmy się razem w tym wszystkim doświadczeniu i uporządkujmy to wszystko, co się dzisiaj tutaj dzieje. Zacznijmy od fundamentu. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. Od tej prawdy zaczynamy. To jest prawda wyrażona w pierwszym liście do Koryntian, 3 rozdział, werset 11. Tak chcemy budować nasze życie. Ja tak z żoną sobie napisałem właśnie ten cytat na obrączce ślubnej. Od tego zaczynamy. Taki jest fundament dla naszego życia. Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także nasza wiara. Ja jestem drogą, prawdą i życiem, mówi Jezus. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Także na tych podstawowych takich zasadach kerygmatycznych budujemy podstawową naszą tożsamość chrześcijańską i to, jak rozpoczynamy naszą drogę z Bogiem. To jest rzeczywistość Boża, duchowa, pełna życia. I tego jesteśmy świadomi. Jesteśmy świadomi też tego, że jest druga rzeczywistość, rzeczywistość grzechu i śmierci. Albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Także dowiadujemy się o wielkiej miłości Bożej z tego, a jednocześnie dowiadujemy się, że jest coś tak wielkiego, za co Bóg zdecydował się umrzeć. Grzech jest czymś wielkim. Grzech musimy w naszym życiu chrześcijańskim traktować jako coś na serio. Bo gdyby nie było to coś wielkiego, to sam Bóg nie musiałby umierać. Jest to coś wielkiego i Jezus to pokonał. W tej rzeczywistości złej podstawową cechą jest to, że złodziej przychodzi, aby zabijać, niszczyć i kraść. I chce wydrzeć z naszego serca to wszystko, co zasiał i zaplanował Bóg. Jest złodziej, który chce nas zabić, pozbawić nas życia. Dobrze, żebyśmy też i tej prawdy byli świadomi. Ta perspektywa karygmatyczna, ona tylko nie zamyka się, tak jak często słyszymy w naszych wspólnotach, tylko do tej prawdy samego momentu śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Bo to jest fragment, który już słyszeliśmy wielokrotnie, on dotyka nas, to jest nasze życie tutaj ziemskie, przeżywamy to, to jest uwolnienie naszych grzechów, to daje nam nową godność w Chrystusie, stajemy, żyjemy w tej prawdzie. Moim zdaniem jeszcze jest jedna rzecz, którą musimy dopowiedzieć do prawdy kerygmatu. To jest to, że jesteśmy na drodze, ale przed nami jest cel, do którego zmierzamy. Jako chrześcijanie dobrze, żebyśmy nie tylko wiedzieli, dokąd zmierzamy, ale żeby nasze serce tak bardzo chciało iść do tego celu, żebyśmy wiedzieli, że jest coś tak fascynującego przed nami, że chce nam się, że to nas motywuje do zmiany życia, do wyrzeczenia się grzechu, do trwania w Chrystusie. Pojęcie życia wiecznego często być może słyszeliśmy, ale powiem wam szczerze, dla mnie często się zastanawiałem, to temat trudny, ponieważ mało jest dosyć nauczania na ten temat. Trudno to sobie wszystko wyobrazić i pojąć. Ta rzeczywistość przez wiele, wiele czasu była przede mną kompletnie zamknięta. Nie fascynowało mnie to, ani nie pociągało. Być może z racji dorastania fizycznego i z racji tego, że obok ktoś umiera, jest to zetknięcie się ze śmiercią, to prowokuje do tego, żeby bardziej się nad tym zastanawiać. Warto się nad tym zastanawiać. Jako kompletnie odkrywcze dla mnie i prorocze było to, co napisał Ojciec Święty Benedykt XVI w encyklice Spe Salvi o nadziei zbawienia, ponieważ tam jest taki fragment, który mnie bardzo poruszył, dotyczący właśnie tej naszej drogi, dokąd zmierzamy. Dla nas wszystkich. Określenie wieczne budzi w nas ideę czegoś niekończącego się i tego się lękamy. Kojarzy nam się ze znanym nam życiem, które kochamy i którego nie chcemy utracić, ale jednak równocześnie przynosi ono więcej trudu niż zaspokojenia. A zatem podczas gdy z jednej strony pragniemy go, z drugiej go nie chcemy. Możemy jedynie starać się myślą wybiec poza doczesność, w której jesteśmy uwięzieni i w jakiś sposób przeczuwać, że wieczność nie jest ciągiem następujących po sobie dni kalendarzowych, ale czymś, co przypomina moment ostatecznego zaspokojenia, w którym pełnia obejmuje nas, a my obejmujemy pełnię. Byłby to moment zanurzenia się w oceanie nieskończonej miłości, w którym czas przed i potem już nie istnieje. Możemy jedynie starać się myśleć, że ten moment jest życiem w pełnym znaczeniu, wciąż nowym zanurzaniem się w głębie istnienia. I tu Ojciec Święty cytuje z Ewangelii świętego Jana. Znowu jednak was zobaczę i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. No i jeżeli tak, to dopiero nasyceni tym, że spotkamy się z pełnią, będziemy zanurzeni w Bogu, w początku wszystkiego, w naszym Stworzycielu, w miłości, ogarnie nas Bóg, nasze serce, naszą duszę. No to to jest moment, w którym jesteśmy gotowi bardziej świadomie podjąć się jakiegoś wyrzeczenia, czy cierpienia, czy trudu związanego z naszym życiem codziennym, ponieważ maluje nam się przed nami atrakcyjna perspektywa bycia z Bogiem na wieki. I cierpienie, czy trud, boleść, to co doświadczamy każdego dnia, co nas czasami często trapi jako ludzie, w takiej normalnej naturze chcemy od tego uciec, wyzwolić się. To dopiero właśnie w perspektywie chrześcijańskiej krzyża zaczynamy rozumieć, jak funkcjonować razem z tym krzyżem w codziennym życiu, aby móc oczyścić swoje serce i duszę i znaleźć się z Bogiem. Dzisiaj powstaje pytanie, zdjąć krzyż, czy ma dalej wisieć? Zdjąć krzyż, czy ma dalej wisieć? To jest pytanie w wymiarze Sejmu, w wymiarze zachowania wiary w sposób publiczny, wyznawania jej, ale zanim dojdziemy do tego, do próby odpowiedzi na to pytanie, to dzisiaj na tych rekolekcjach to jest, drogi bracie, pytanie do ciebie, czy chcesz zdjąć krzyż ze swojego serca? Wisi krzyż w twoim sercu? Czy chcesz go zdjąć? A może już zdjąłeś, bo chcesz życia lekkiego, bo chcesz życia bez trudu, bo chcesz tylko zbierać smakołyki, bo nie podoba ci się całe to cierpienie i trud i chcesz to odrzucić jako coś niepotrzebnego. Cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, jaka ma się nas objawić. To z Rzymian, rozdział 8. Także człowiek zamierzony jest do tego i tak Bóg to zaplanował, żeby być z nami w komunii. Ja nie będę rozwijał tego tematu, on jest oczywisty. To jest cała harmonia bycia Boga i człowieka w raju, razem. I potem grzech, który oddziela nas. Ale plan jest taki, żeby być z Bogiem w komunii. Na czym polega ta komunia z Bogiem? Wydaje mi się, że Bóg ustanowił małżeństwo, aby pokazać obraz pomiędzy mężczyzną a kobietą, jakiegoś ułamka odwzorowania tej relacji, która jest właściwa dla komunii, którą przeżywa dziecko Boże, człowiek z Bogiem sam. W relacji małżeńskiej mamy miłość wzajemną, mamy współodczuwanie, mamy wzajemną komunikację, mamy współżycie. Razem żyjemy, nie tylko w tym jednym wymiarze, ale globalnie, całkowicie, razem. W relacji małżeńskiej nie jest ważny tylko nasz rozum, decyzja o tym, że mówimy, ja mocą swojej woli decyduję się z tobą, żono, że będę. I koniec. W wyrazie takim czysto, nie wiem, deklaratywnym czy racjonalnym. Dla dobrego, pięknego małżeństwa właściwym jest to, że jest cała ta miłość między małżonkami, to przekazywanie sobie wzajemne uczuć, to takie to spojrzenia, te różne takie, ta komunikacja pozawerbalna. Czy jest ktoś z was w małżeństwie? Był ktoś z was zakochany kiedyś? Zawsze po tym drugim pytaniu to jedna ze dwie osoby. Okej. Stan zakochania, takiej komunikacji, takiego bycia ze sobą, że aż się serce podnosi, jak ja bardzo uwielbiam być z tą osobą, którą kocham obok. Jeżeli tak jest w relacji międzyludzkiej, o ile bardziej Bóg, który sam jest miłością, chce być z nami w komunikacji. Serce do serca, to o czym dzisiaj mówimy. Serce Boga i serce człowieka. Serce człowieka umiejscowione, położone w sercu Boga. Takie ma być nasze pragnienie, takie jest dla nas zadanie, a jednocześnie Bóg daje wszystko, co możliwe do tego, żeby pobudzić serce człowieka, aby ono samo chciało właśnie w Bogu znaleźć pełnię zaspokojenia. Co to znaczy i po co to jest, żeby sercem spotkać Boga? Mówiąc najprościej, po to, żeby wiedzieć, co chce Bóg. Bracie, wiedzieć, co chce Bóg, jak bije serce Boga. Jest to możliwe. To jest ekscytujące, naprawdę. Widzieć swoje własne życie tak, jak widzi je Bóg. Żyć w taki sposób, jak Bóg to wymyślił. Żyć według takiego planu, jaki ma dla mnie Bóg. Co jest lepszego? Ta kariera tego bankowca, co ma tam ileś tych pieniędzy? kochać, zbliżać się do Boga, pokładać w Nim ufność. Jak któryś raz wracam do lektury świętej Faustyny, za każdym razem coś innego udaje mi się wyczytać. Ona rozmawia z Nim, jeżeli czytaliście, czytacie tak w sposób bardzo taki prosty, intymny, bliski. To jest naprawdę piękne. Wtem usłyszałam słowa: córko moja, twoje serce jest mi niebem. Przygotowuję się do ślubów wieczystych i tak sobie rozmawia z Panem Bogiem i słyszy takie słowa w sercu. I mówi: radość odjęła mi sen. Myślałam, cóż to będzie w niebie, jeżeli już tu na tym wygnaniu Bóg napełnia duszę moją. No i właśnie to, bracia, jest przed nami, żebyśmy szli tak, żeby taka radość napełniała nasze serca. I wtedy to życie codzienne, praca, każdy z nas gdzieś coś robi, jest uwikłany w szereg różnych drobnych, małych rzeczy, są różne trudy, jest, nie wiem, związane z pracą, ale też czasami z rodziną, sytuacja rodzinna, dzieci, tak, różnie się układa, z małżonkiem różnie się układa. Nikt, z wyjątkiem tego, który chce przyjść, zabijać i kraść, nie może zmienić, pozbawić tej możliwości, żeby cieszyć się komunią z Bogiem. Więc jeżeli nie doświadczamy jeszcze tego, to nie obwiniajmy według tych potrzeptów, że to jest wina żony, wina dziecka, wina pracy i jeszcze nie wiadomo czego. Zły, który chce nas zabić, to jest prawdziwy wróg i on jest przyczyną tego, że nie doświadczamy jeszcze. W jaki sposób spotkać Boga w sercu? No tutaj jest kilka dróg. Być może o nich wiemy, ale trzeba je nazwać i powiedzieć, bo nie wiadomo dlaczego czasami właśnie jakoś o nich zapominamy i nie korzystamy z nich. No ogólnie rzecz ujmując, pierwszy jest Kościół. Ogólnie to znaczy jest w tym i liturgia, jest i papież, jest tradycja Kościoła, jest nauczanie. Musimy chwycić, że tak powiem, ten promień płynący z Kościoła, z jego nauczania, z mocy sakramentów, żeby w ogóle wejść na tą ścieżkę, gdzie gdzieś tam zaczniemy wreszcie słyszeć to bijące serce Boga. Słowo Boże. To jest coś niesamowitego. Naprawdę nie wiem dlaczego wiele lat rozpoczynałem dzień i tak normalnie biegłem do tej roboty, jakby to było nie wiadomo co. Dzisiaj też biegnę, tylko że dzisiaj po prostu zaczynam dzień od słowa. Słowo jest prorocze. To jest niesamowite, jak to słowo dotyka, potrafi dotknąć serca, jak jest prorocze, jak nazywa pewne sytuacje, które człowieka albo umacniają, albo wyjaśniają, albo prowadzą. To są takie podstawowe rzeczy. Ale do tego jest też tak, że jeżeli idziemy drogą sakramentalną, jeżeli staramy się oczyszczać nasze serca i coraz bliżej i bliżej być z Bogiem, to Bóg zaczyna mówić do nas. I to nie jest tylko tak, jak w tej przykładzie relacji małżeńskiej, że Bóg mówi do nas tylko na zasadzie myśli czy emocji, tylko na zasadzie tego, to, co czytaliśmy. Bo wiemy, że z relacji między małżonkami wynika też to, że jest właśnie ta komunikacja pozawerbalna. Na czym to polega? Że Bóg zaczyna mówić przez nasze pragnienia, przez to, co jest w nas. cenne są nasze pragnienia i emocje, dlatego szatan chce je zbić, zabić w nas. Trudno jest nam mieć jako mężczyznom pragnienia i wrażliwość, ponieważ wszystko wokół temu przeczy. Jest kultura bycia macho, jest to, że zajrzysz do internetu, klikniesz o jedną stronę za dużo i cię niszczą, to niszczy twoje serce, twoje emocje, twoje uczucia, daje poczucie wstydu. Czasami też żyjemy w takiej kulturze, że kulturze nazwijmy to chrześcijańskiej, że czasami też w kościele słyszymy bardziej położony akcent właśnie na decyzję, na to, że miłość to decyzja, tam nie, jakby czasami relegowane są gdzieś z boku te uczucia. Czy zdrowe uczucie masz mieć takie, jakie ci dał Bóg, ponieważ w raju stwarzając człowieka nazwał, że wszystko, co dotyczy człowieka, jest bardzo dobre. I tam nie ma nigdzie zdania, że wszystko dobre poza uczuciami, poza pragnieniami, że to jest coś złego, że należy to zostawić, liczy się tylko głowa. Masz mieć głowę i emocje i uczucia. Dlatego ważną rzeczą jest to, co często się dzieje w naszych wspólnotach. Modlimy się o uzdrowienie, o uwolnienie. Modlimy się o to, żeby mieć czyste serce. Modlimy się o to, żeby komuś przebaczyć. Bo chodzić w nieprzebaczeniu, to mieć zamknięte uszy na to, co mówi Bóg. Zranione emocje, bo ktoś cię skrzywdzi, dotknie cię, zrani, dotknie twojego, nie wiem, twojego ja, twojego, nie wiem, egoizmu, powie coś nie tak. Całe nasze sytuacje rodzinne i tak dalej, trudne, które mieliśmy w dzieciństwie, niesiemy czasami słowa przez całe życie. Jeżeli staramy się nie tylko żyć sakramentalnie, ale też i bardziej z Bogiem we wspólnocie, czy w jakikolwiek inny sposób, ale komunikować się z Bogiem tak, żeby nasze emocje, moje emocje były uzdrowione, żeby oddawać to Bogu, żeby Bóg to oczyszczał, żeby odcinać się od wszelkich rzeczy, które mają choćby pozór zła. Choćby pozór miały zła, ponieważ wejdziesz w to i to się do ciebie przyczepi i przylepi, jakikolwiek grzech czy słabość i to cię będzie zatykać na to, co Bóg mówi do twojego serca. I już cię szatan ma, a potem mówisz, nic nie słyszę. Powiem wam, moi drodzy, rzecz taką, że spotykam się z ludźmi, którzy kiedyś byli we wspólnocie, w której ja byłem. Dzisiaj nie są w kościele, dzisiaj są niektórzy przeciwko kościołowi z tych ludzi. Albo w ogóle nie są w kościele, tak po prostu sobie żyją. I jak pytam się delikatnie, jak najbardziej można, co spowodowało, bracie mój, że nie jesteś już w kościele? Co takiego było? I wiecie co? Często się pojawia takie oto stwierdzenie, taki proces myślowy, że ponieważ emocjonalnie nie chce mi się, nie czuję pewnych rzeczy, jak idę do kościoła, to jest dla mnie jakiś tam teatr, przychodzę na modlitwie, nic nie czuję, ogólnie rzecz ujmując, a chcę być w prawdzie, to co ja będę się do tego zmuszał? I to jest sposób myślenia, który wyprowadził naprawdę wiele osób poza Kościół, bo ja nic nie czułem tam. I to jest zachwianie pomiędzy tym rozumem a emocjami. My powinniśmy, w szczególności jako faceci, stanąć po prostu i sobie to przeanalizować, rozrysować, że my jesteśmy powołani do tego, żeby mieć jedno i drugie. Nie jedno kosztem drugiego, albo nie zamiast drugiego. Wygasły ci emocje, podjedź do przodu rozumem, który ci podpowiada, że zgaśniesz, jeżeli tylko pojedziesz na emocjach, że wypadniesz, jeżeli przestaniesz nawet wbrew sobie czasem iść pod górę czy nieść krzyż związany z tym, że trzeba się pomodlić każdego dnia, oddawać Bogu, nawet w najcięższej sytuacji, kiedy po prostu już zęby gryzą. My jesteśmy facetami, my mamy być rycerzami, którzy walczą i się nie poddają. I nawet jak nie czujesz nic i jest pustka, to po prostu pojedź dalej, mimo tego trudu i w tym piachu grząźni, aż wróci ci serce, bo ci gwarantuję, że wróci, bo to jest próba dla twojego serca, ale jednocześnie nigdy nie jest tak, że idziesz drogą, gdzie nie masz wystarczającego ekwipunku, żeby ją znieść. Nigdy Bóg na to nie pozwoli. Zawsze masz wystarczająco łaski Bożej, żeby przez to przejść. Ale jeżeli rezygnujesz, to często rezygnujesz. Często ja rezygnuję. Nikt poza mną. To ja sam. Wyprowadzam się z tej drogi i idę gdzieś indziej. Mam takiego księdza znajomego w Warszawie. On ważył 157 kilo. Inni księża mówią na niego grubas. Nie wiem dlaczego. I to młody człowiek, ale po prostu no, robi wrażenie. I powiedział mu lekarz, należy podjąć intensywne ćwiczenia, bo inaczej to serce nie wytrzyma. I on zaczął trenować i tak dalej, kupił sobie pulsometr, zaczął biegać, przejął się tym, chodzi, Nordic Walking, różne rzeczy. 107 kilo w tej chwili, to jest niesamowity skok. I on mówi coś takiego, wiesz Robert, jak zaczynasz ćwiczyć, to w którymś momencie dochodzisz do takiego pułapu, że twój organizm, nawet jak ty nie pomyślisz o tym, żeby wyjść wieczorem, czy tam rano pobiegać, czy się poruszać, to organizm twój już przyzywa cię jakby, przymusza cię, wymusza tą aktywność, bo ją podjąłeś przez jakiś czas i po prostu aż ci się chce. I nawet już wtedy nie musisz myśleć, tylko cię to pociąga do ruchu. I to jest rzecz, która, jak on mi o tym mówił, to mnie dotknęła. To jest element jakiejś prawdy duchowej. Po prostu, jeżeli zdecydujemy się mimo wszystko podjąć jakiś wysiłek, to w którymś momencie na drodze duchowej, w którymś momencie dojdziemy do takiego momentu, w którym ten duch, którego być może na początku trochę popychaliśmy naszym rozupem i było nam ciężko i wbrew sobie, dochodzimy do momentu takiego, że ten duch zaczyna tak żyć, że nas sam zaczyna popychać, animować, poruszać, aż nam się chce. Nie możemy się doczekać spotkania z Panem. To jest piękne. Wtedy zaczynamy zupełnie inną rozmowę. Zupełnie inaczej wygląda nasze życie duchowe. Nikt nas już nie przymusza. Pamiętacie rozmowę obraz tych dwóch braci z Ewangelii. Jeden miał problemy żołądkowe, a drugi nie miał. Więc jak wraca ten syn marnotrawny, to spotyka tego starszego brata i tamten służy zupełnie właśnie z tej pozycji takiej tyle lat ci służę, a ty nie dałeś mi się zabawić. To jest sytuacja, w której po prostu rozumem tylko jest się z Bogiem i wypełnia się te obowiązki. Nie ma tej wolności, nie ma nic. Natomiast tamten, co miał problemy i był marnotrawny, to on, jak zobaczył, że jest pustka i tego, jak poleciał do Boga, jak poleciał do Ojca z powrotem, on nie był, to ta jego motywacja serca, żeby wrócić, żeby zyskać z powrotem to, co on miał, co utracił. Nie mówimy o sytuacji syna marnotrawnego jakiejś niewoli. Mówimy o jego po prostu dobrowolnym, on chce. Do bracia, no kurczę, chodzi o to, żeby nam się chciało. Amen? Ten moment po południu jest trudny, bo czasami, to ja pamiętam z rekolekcji, że często idzie się tak zrzemnąć. Nie chciałbym swoimi słowami kogoś pobudzić, także... To bycie z Bogiem zaczyna tak fascynować. Ja tu wczoraj jechałem z Warszawy i po prostu złapałem się na tym, chyba po raz pierwszy w życiu, że jakby zupełnie nie kontroluję, nie patrzę takich podstawowych rzeczy, ile czasu zabiera mi podróż. Czy ja jechałem szybciej, czy wolniej? Według zupełnie to chodzenie z Bogiem powoduje, że tak dalej niby pracujemy, mamy rodziny i tak dalej, normalne obowiązki, ale jest coś takiego w naszym wnętrzu i sercu, że zupełnie inaczej funkcjonujemy i zupełnie inaczej traktuje się czas, inaczej to wszystko mija, inaczej wszystko wygląda wokół. Także ja mogę powiedzieć tak, nie wiem ile jechałem z Warszawy do Krakowa, ale mogę powiedzieć, że to mi zabrało wysłuchanie prawie 4 płyt uwielbienia. To, w jaki sposób Bóg do nas mówi, to często wykracza i ten rozum, o którym mówiłem, i te uczucia, pragnienia i emocje, o których mówiłem. To jest coś ponad. Mam takiego znajomego, który założył taką fundację Mama i Tata. To jest fundacja, która ma krzewić wartości rodzinne, to jest przeciwko tym wszystkim stylom, które tam Biedroń i spółka proponują. To jest coś, co ma mieć oparte o wartości chrześcijańskie. On założył fundację, która robi badania o tym na przykład, jak brakuje... Wiecie, że 90% ludzi osadzonych w więzieniu nie miało ojca albo miało złą relację z ojcem? On robi badania, które statystycznie pokazują, jak bardzo pewne zachowania lub ich braki powodują, że nasza rodzina wygląda tak, a nie inaczej. I powiedział mi taką rzecz. Słuchaj, robiłem badania. Okazuje się, że jeżeli wyłożymy pieniądze na reklamę, żeby na przykład, nie wiem, przeciwko przemocy w rodzinie, czy przeciwko aborcji, w którym damy hasła, które będą na poziomie umysłu informacyjnie miały trafiać do odbiorcy, żeby tego nie robić, to się okazuje, że dzisiaj żyjemy w takim świecie, że to w ogóle jest nieefektywne. Bo dzisiaj świat jest zrobiony tak, że do ludzi, do odbiorców przemawiają obrazy, uczucia, impact. Uderzenie w emocje drugiej osoby. Więc jeżeli napiszesz nie zabijaj, to nie da ci to tak dużego owocu, jak pokażesz jakąś ofiarę, zdjęcie, klip, muzykę. W ten sposób są budowane strategie marketingowe różnych firm, które docierają do emocji, ale my jako chrześcijanie musimy też i widzieć, i obserwować, co się dzieje wokół, żeby to też umiejętnie wykorzystać. Z Bohuszem we wspólnocie, ilekroć tam przyjeżdżam do nich i widzę, co oni takiego robią, że ten mały Podoliniec, to tak kwitnie, autokary z całej Słowacji, ludzie koczują czasami od rana, bo wieczorem będzie msza. Co tam takiego jest? Tam jest wiele różnych rzeczy, nie ma na to czasu, żeby o wszystkim opowiadać. Ale jest tak, że w chrześcijaństwie naszym, czy w naszych wspólnotach, w Kościele katolickim tu, w Polsce, my często jesteśmy po tym etapie, że przeszliśmy formację i usłyszeliśmy bardzo dużo różnych informacji takich idących do głowy, teologii, różnych takich rzeczy związanych z takim przekazem werbalnym. A mało czasu poświęciliśmy na to, żeby popracować sercem i pozwolić Bogu, aby Bóg mówił poza naszym rozumem. Muzyka, którą oni wykorzystują w Podolińcu, jest świetną formą komunikacji, muzyka chrześcijańska, do tego, żeby Bóg objawiał swoje serce, ponieważ muzyka działa na emocje. Muzyka jest świetnym miejscem ewangelizacji, do tego, żeby dotknąć drugiego, nie na zasadzie werbalnej, ale na zasadzie emocji. To jest piękne, znalezienie odpowiedniej harmonii i takiej muzyki namaszczonej, aby przechodziła ponad umysłem, aby dotykała serca, aby poruszała w nim, aby animowało serce do tego, żebyśmy my jako chrześcijanie otoczeni tą muzyką starali się zobaczyć, jak Boże serce bije. Chciałbym zaświadczyć z tego miejsca, że chodzenie w Bogu, im bardziej staramy się chodzić w Bogu, tym więcej zaczynamy słyszeć tego, co Bóg robi, co Bóg czyni, co Bóg chce. Bohusz dzisiaj mówił, pamiętacie, był w Londynie i tam spotkał się z tą dziewczyną i później to zachodzące słońce i jemu cały czas było smutno, nie? Że Bóg płacze, że Bóg płacze nad tą osobą, Bóg płacze nad tą sytuacją, w końcu też Bóg płacze nad krajem. Chodząc w Bogu, możemy rozpoznawać, jakie jest serce Boga. Czy Bóg płacze? Jeżeli tak, to nad kim? Nade mną? Nad moim małżeństwem? Nad moim stosunkiem do moich dzieci? Czy Bóg płacze, jak ja się odnoszę do mojej żony? Czy się raduje? Rozeznaję, wchodzę w serce Boga po to, żeby usłyszeć, co On chce. Nie według ludzkiego rozumowania, nie według ludzkiego rozeznania. Jako mężczyźni wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żebyśmy, mając serce dla Boga, wzięli odpowiedzialność za swoje życie i przewodnictwo. Co to znaczy? Jak tutaj jechałem, to powiedziałem mojej żonie: Gosia, jadę pogadać z chłopakami. A co im powiedzieć, nie? Co ty byś chciała jako niewiasta, jako żona, jako dziewczyna, kobieta? Jacy mają być ci faceci? A ona mówi: wiesz, chodzi o to, żeby ci faceci to naprawdę przyjęli, tą rolę tych facetów, żeby to nie spadało potem na kobietę, że ona ma wszystko to ogarnąć. Ona sobie jakoś może poradzi, ale jeżeli ty jako rycerz, ten powołany do tego, żeby walczyć ze sobą, kształtować swoją rodzinę, wreszcie kształtować i życie społeczne, jeżeli tą zbroję po prostu zdejmiesz i ubierzesz w nią kobietę, to ją ośmieszysz, bo to nie jest jej strój. I dla niej ona mi mówi, żeby faceci byli facetami, którzy wezmą odpowiedzialność za charakter tej rodziny, za przewodnictwo, że jeżeli żona powie: jedziemy na rekolekcję, to nie jest to tak ważne i tak kształtujące model rodziny, jak facet, jak mąż powie: kochanie, jedziemy na rekolekcję, albo ja jadę, albo ty pojedź, pojedźmy razem na takie, inne. Może wakacje nie spędzimy tu, może wykorzystamy to w inny sposób. Może część odpoczynku z dziećmi, tak, należy się nam i im, ale też i dla ducha coś. To mężczyzna ma ten charakter znaleźć to, co jest potrzebne, myśleć o tej żonie. Tak mi powiedziała Gosia, żeby myśleć, co jest potrzebne, kształtować odpowiednio. Nie wszystko przerzucać na nią, że to ona ma się tym zająć, a ja tylko: tak, kochanie. to nie czuje się ona w tym dobrze. A facet wtedy zakłada kapcie i siedzi przed telewizorem. Traci swoją męskość, traci swój charakter męża Bożego, traci słuch, nie słyszy Boga, słyszy stację telewizyjną. A więc to wszystko po to, żeby było dzisiaj, jak ojciec Krzysztof powiedział o tych skałkach, ja tam poszedłem. Wiecie, jak to wyglądało? Chodzi o to, żebyśmy zmienili świat. Ja dzisiaj poszedłem i był ten czas tej modlitwy. Wiecie, jakie to wrażenie, jak się idzie i nagle spotykasz osobę, która stoi, mężczyznę, z otwartym Pismem Świętym i czyta. I nawet jak sobie ktoś pomyśli, co to jest, przypadek? Idziesz dalej i co? I to samo. I wpatrzysz i ktoś być może sobie pomyśli, jejku, to może moje życie. Chodzi o to, żeby zmienić świat. Chociażby stanął naprzeciw mnie obóz, moje serce bać się nie będzie. Czego życzę wszystkim zgromadzonym. Dziękuję.
Może odetchniemy, puśćcie wam jeszcze jedną pieśń. Dlatego, że tak jak Robert mówił, to nie chodzi tylko o emocje, chociaż muzyka działa na emocje. Chodzi o to, że próbujemy oddać Bogu to, co Mu należy. Nie tylko nasz umysł, nie tylko tą godzinę na liturgii czy na jakimkolwiek nabożeństwie, ale to, co naprawdę porusza nasze serca. I mimo, że już tacy starszy nie wiemy tego robić tak naprawdę, ale młodzi, jak tak patrzę po tych młodych, nawet na moich dzieciach, potrafią tego. I tak jak się kiedyś mówiło, że cała dziedzina muzyki, rock and roll i tak dalej, że to była zabrana przez kogoś złego, że on to uważał, że to jest jego dziedzina, jego władza. Tak odczuwam, że to powraca do Boga. Że coraz więcej ludzi jest w stanie grać bardzo dobrze i grać do Boga. Dla Boga. Nie tylko o Bogu, ale dla Boga. Napisy będą po słowacku, to chyba dacie radę zrozumieć. I see your face in every sunrise. The colors of the morning are inside of your eyes. The world awakens in the light of the day. I look up to the sky and say, you're beautiful.
You're beautiful.